różne utrapienia, czy w ogóle nasze życie społeczne bywa tak źle urządzone, że no, przychodzi nam zaznawać najrozmaitszych utrapień. Chodzi o to, żeby nie oskarżać łatwo Pana Boga o to, że no, na świecie no, nie żyjemy w jakimś raju. I teraz chrześcijański stosunek do tych wszelkich utrapień, które mogą nas spotykać, to jest po pierwsze, na ile to możliwe, to unikamy. I niewątpliwie to się Panu Bogu podoba, jeżeli no, staramy się o to, żeby uniknąć choroby, żeby uniknąć nędzy, żeby mieć dobre relacje z bliźnimi, żeby uniknąć jakichś nieprzyjaźni, nienawiści, nie wiadomo czego jeszcze, prawda? Ponieważ Bóg tego nie stworzył i Bóg nie chce, żeby Jego dzieci cierpiały. I po drugie, czymś niezwykle ważnym jest to, żeby próbować, na ile to ode mnie zależy, na ile to możliwe, drugiemu ujmować tych różnych niedobrych doświadczeń, cierpienia, utrapień itd., itd. W gruncie rzeczy nie da się być rzetelnym chrześcijaninem, jeżeli nie ma w nas jakiejś tendencji charytatywnej, to znaczy jakiejś takiej życzliwości, z której płynie gotowość podania ręki bliźniemu, a zwłaszcza w sytuacjach takich, że jeżeli ja nie podam ręki, to on zostanie sam i może nawet się załamać. Ale przy okazji, kiedy podkreślamy, że nie tylko wolno, ale powinniśmy unikać swoich cierpień i innym oszczędzać, innym ujmować, to przy okazji trzeba bardzo mocno podkreślić, że tego się nie robi za wszelką cenę. Proszę Państwa, współczesna chemia wymyśliła takie środki czyszczące, które o wiele bardziej brudzą środowisko niż usuwanie przez nie brud. I coś podobnego może się dziać w sferze duchowej, że chcemy usunąć jakieś niedogodności, jakieś utrapienia, a przez to sprowadzamy jeszcze więcej zła niż to zło, które jest usuwane. To jakby nie czas, żeby szczegółowo nad tym się zastanawiać, ale ja tylko rzucę ogólne hasła. No, w końcu, jeżeli od XIX wieku Europa szalenie się otworzyła na prawie rozwodów, jeżeli rozwody zyskują całkiem niemałą aprobatę także w środowiskach ludzi wierzących, to niewątpliwie tu chodzi o ten mechanizm, że no, usuwamy jakieś zło, ale o wiele więcej zła takimi środkami wprowadzamy, o wiele więcej chaosu moralnego wprowadzamy przez zastosowanie takich środków przeciwko złu. Tak samo w końcu, kiedy wprowadzano legalną aborcję, też uzasadniano, że nieraz ludzie, no przede wszystkim kobiety, mogą się znaleźć w tak okropnej sytuacji, że wydaje się, że aborcja jest uzasadniona, a to jest typowe wypędzanie diabła przy pomocy Belzebuba. Znaczy, krótko mówiąc, jeżeli nawet zło jakieś się w ten sposób usuwa, to poprzez sprowadzenie na siebie czy na tę przestrzeń moralną, w której jestem, zła jeszcze większego. Może spróbuję sformułować w paru rzutach takie podstawowe, to co najważniejsze na temat naszego stosunku do krzyża. Ciągle przypominam, że to nie chodzi o postawę cierp duszą moja, będziesz zbawiona, to dziady na odpuście, tak mogą śpiewać. Tajemnica krzyża jest no, niewyobrażalnie bardziej święta i niewyobrażalnie bardziej racjonalna. Jeżeli myśmy zostali odkupieni przez krzyż, to nie dlatego, że Pan Jezus na krzyżu się wiele nacierpiał, tylko dlatego, że nawet w tych koszmarnych cierpieniach i tym koszmarnym odrzuceniu przez ludzi, szyderstwach i w ogóle w tych wszystkich ciemnościach także duchowych, jakie Pan Jezus przeżywał, że On trwał w miłości, że nawet tamto wszystkie, tamte niewyobrażalne okropieństwa, przez jakie przeszedł, nie zmniejszyły w Nim ani odrobiny Jego jedności ze swoim przedwiecznym Ojcem, ani też Jego przepełnienia miłością, miłością chrystianiczną. Jeśli idzie on w nasze naśladowanie Pana Jezusa w Jego krzyżu, to chodzi o to, a nie chodzi o to, że on tak, że masz wycierpieć i już. Tylko chodzi o to, że niezależnie od tego, jakie doświadczenia mnie spotykają, ufam, że za łaską Bożą ja nie tylko nie zacznę deptać Bożych przykazań czy swojej osobistej ludzkiej godności, ale jeszcze bardziej się do Pana Boga przybliżę. Krótko mówiąc, tajemnica krzyża to w takim języku, że tak powiem, najbardziej chyba zrozumiałym dla człowieka współczesnego, to jest następujące zdanie apostoła Pawła, które w którejś konferencji już cytowałem. Mianowicie, wierny jest Bóg, nie dopuści na was próby ponad siłę. A nawet, jeżeli taka próba przychodzi, da moc, żebyście ją bezpiecznie prześladowali. I to jest tajemnica krzyża, a nie jak swoje wycierpisz, jak się dostatecznie nacierpisz, to wtedy będziesz się bardzo Panu Bogu podobał. Pan Bóg nie chciałby, żeby Jego dzieci cierpiały. Natomiast w sytuacji, kiedy w tym naszym świecie jednak tak często na nas różne utrapienia spadają, jest wolą Bożą, żeby nawet wtedy z drogi przykazań nie schodzić, dobra nie zdradzać, w miłości wytrwać. I na tym polega tajemnica krzyża. Ja przypomnę, Pan Jezus wielokrotnie o tym mówił, ale ja sobie wypisałem Jego słowa z Ewangelii Świętego Mateusza. Nawiasem mówiąc, bezpośrednio po tej nieudanej próbie powiedzenia apostołom, jak ważna jest tajemnica krzyża, a wtedy Piotr tam próbował niemal klepać Pana Jezusa po ramieniu, że to na Ciebie nie przyjdzie, to niemożliwe. I posłuchajmy, co Pan Jezus wtedy mówił, bo to do nas wszystkich. Jeżeli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, traci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Tak to jest wezwanie do miłości także wtedy, kiedy no, sytuacja nawet może wyjątkowo nie sprzyja trwaniu w miłości, ale na tym Bożym świecie to jest możliwe. W Piśmie Świętym jest jedna metafora, która ja nie liczyłem, ale myślę, że jakby dobrze policzyć, to ona się pojawia gdzieś do 10 razy w Piśmie Świętym, w różnych sformułowaniach, w różnych księgach. Ja swoimi słowami tę metaforę przedstawię. Jest to metafora dwóch drzew. Jedno drzewo zasadzone na pustyni. Wiadomo, na pustyni izraelskiej są takie tereny, na których wegetacja świetnie się udaje przez jakiś czas. Ale to jest jednak pustynia, a drugie drzewo zasadzone nad strumieniem wody niewysychającej. I drzewa podobne do siebie, obu drzewom się dobrze powodzi, sobie rosną, są zielone i tak dalej. I przychodzi godzina próby. Przychodzi lato ze swoim słonecznym żarem i drzewo na pustyni usycha, bo uschnąć musi. Drzewo bez wody musi uschnąć. A drzewo zasadzone nad strumieniem z niewysychającą wodą, tym głębiej zapuszcza korzenie. I to są dwa modele, dwa obrazy, dwa scenariuszy przechodzenia przez materialnie podobne utrapienia. Jeżeli spotykają nas takie utrapienia, które są ponad nasze siły, one muszą nas zniszczyć. Chyba że trzymamy się Pana Boga z całą pokorą, ale też ze wszystkich sił trzymamy się Pana Boga i wtedy nieraz wychodzimy z tej sytuacji o wiele mocniejsi. I proszę Państwa, ja bym bardzo ostrzegał, nigdy nie mówcie, że cierpienie uszlachetnia, bo człowiekowi z zewnątrz nie wolno tak mówić, ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś przedstawiając swoją własną drogę życiową i mówi z wielką satysfakcją, że ja temu cierpieniu dużo zawdzięczam, czy temu utrapieniu, że mówi, a jednak to prawda jest, że cierpienie uszlachetnia, to ten człowiek mówi prawdę. W takiej sytuacji, tylko w takiej sytuacji można tej formuły używać. Natomiast mówienie z zewnątrz, a zwłaszcza do człowieka, który przeżywa swoje utrapienia, że cierpienie uszlachetnia, to w gruncie rzeczy jest obrażanie drugiego człowieka. To tak po prostu nie wolno. I, proszę Państwa, wobec Pana Boga my nie jesteśmy każdy osobno, tylko my jesteśmy powiązani w różne relacje wzajemne. Żyjemy w swoich rodzinach, w swoich środowiskach i dobrze jest właśnie zauważyć, że jeżeli czyjeś utrapienie powoduje taki wzrost, jakby to powiedzieć, takiej solidarności, takiego podawania ręki, żeby temu bliźniemu pomóc przejść przez to utrapienie, to się okazuje, że realizuje się jeszcze jedna ważna, taka pozytywna strona krzyża, ale krzyża jako wierności, miłości w sytuacjach trudnych, nie krzyża jako cierpienia. Ja całkiem niedawno miałem takie doświadczenie, mianowicie mój kuzyn umierał na raka kręgosłupa. Jego najbliższa rodzina się niezwykle zmobilizowała i tak pozwoliłem sobie na taką odwagę, żeby powiedzieć, zobaczcie, jak bardzo to nieszczęście was do siebie zbliżyło, odnowiło waszą jedność rodzinną. I entuzjazm, z jakim jego rodzona siostra przytaknęła mojemu spostrzeżeniu, upewnił mnie, że nie popełniłem błędu, że nie dopuściłem się nietaktu. Po prostu tak jest, że jeżeli na jakąś biedę reagujemy taką wzmożoną solidarnością, to owocem jest między innymi to, że wzmacniają się, odradzają więzi wzajemnej miłości, czy jak to inaczej nazwać. Ja wczoraj obiecałem, że parę słów bardziej szczegółowych poświęcę tematowi, jak wielką rzeczą w obliczu Pana Boga jest cierpliwie znosić zło, którego uniknąć się nie da. Opowiem tutaj znów swoją osobistą przygodę, bo jakoś czuję, że wtedy wtedy ten temat nabiera swojej prawdziwości. Mianowicie tak się zdarzyło, że u świętego Augustyna natrafiłem na tekst, no, który odebrałem jako rewelacyjny. Augustyn pisze tak. Jeżeli możesz czynić dobro, dziękuj Panu Bogu, to wielki dar Boży, że możesz czynić dobro. Jeżeli możesz go czynić więcej, czyń go więcej. Ale chciałbym Ci powiedzieć, że są rzeczy ważniejsze niż czynienie dobra. Tym czymś ważniejszym niż czynienie dobra jest cierpliwie po Bożemu znosić zło, jakiego nie da się uniknąć. Bo to, że nadchodzącego zła chcemy uniknąć, a przynajmniej go zmniejszyć, ja już o tym mówiłem, to jasne. Ale jeżeli się nie da uniknąć, cierpliwie po Bożemu znosić to zło jest czymś ważniejszym nawet niż czynienie dobra. I Augustyn tłumaczy dlaczego. Bo kiedy ty czynisz dobro, no to drzewo, to duchowe drzewo, sam Pan Bóg zasadził ciebie w swoim ogrodzie, no przynosi dobre owoce. No Bogu dziękować masz, no sprawdzian, że twoje życie no, ma swój sens, realizuje swoje pozytywne cele. A kiedy ty cierpliwie znosisz zło, to wtedy już łaska Boża pracuje nad tobą samym. To jest więcej niż przynoszenie dobrych owoców. Po prostu ciebie samego łaska Boża przemienia, jakby uszlachetnia, żebyś coraz więcej przygotowuje cię do tego, żebyś cały należał do Pana Boga i był zdolny do życia wiecznego. Przeczytałem, zachwyciłem się i tak się zdarzyło, że już nie pamiętam, czy tego samego popołudnia, czy nazajutrz, przychodzi do mnie znajomy, stary nauczyciel, nawiasem mówiąc, ja kiedyś przez radio podałem jego nazwisko, ale to jakby w takich przypadkach nie wypada tak cudzym nazwiskiem tak szermować. A taki nauczyciel, którego uczniowie, setki uczniów zachowało w bardzo wdzięcznej pamięci. I przychodzi do mnie z problemem następującym. On już nie żyje, ten pan. Mam poczucie, mówi mi, że miałem życie piękne, że w życiu bardzo dużo dobrego zrobiłem. Ale teraz, kiedy przeszedłem na emeryturę, to moje życie stało się takie puste, tak w gruncie rzeczy, jakby nie wiem, po co żyję. I ja wtedy mu powiedziałem to, co Państwu przed chwilą powiedziałem, tę zupełnie na świeżo nabytą naukę świętego Augustyna i przyszło mi do głowy zrobić rzecz następującą. Wyszedłem na krzesło, ściągnąłem krucyfiks i pokazuję mu dłonie Pana Jezusa. Niech Pan spojrzy na te ręce Pana Jezusa i przypomnijmy sobie, ile dobra Pan Jezus tymi rękoma uczynił. On tymi rękoma otwierał niewidomym oczy i oni odzyskiwali wzrok. Uszy głuchym dotykał trędowatych i byli oczyszczeni. On tymi rękoma błogosławił dzieci. On tymi rękoma rozdawał chleb. I przybili mu te ręce, bo bardzo ich denerwowało, że on taki krystalicznie dobry. Żeby już więcej żadnego dobra nie czynił. Przybili mu z nienawiścią, potępiając go. I co? I wtedy on tymi przybitymi do krzyża rękoma wykonał największe dzieło, jakie w ludzkiej historii było wykonane. Dokonał odkupienia całego rodu ludzkiego. I mówię temu panu tak, proszę pana, jeżeli tak się szczęśliwie stało, że w życiu Pan dużo dobra zrobił, oczywiście to była łaska Boża, to nie znaczy, że jak uczyniłem dużo dobra, że jestem lepszy od innych, ale za to trzeba Panu Bogu dziękować. Natomiast bardzo możliwe, że ten okres Pana życia jest najważniejszy. Jeśli chodzi o jego płodność duchową, być może jest ważniejszy niż tamte lata, kiedy Pan był takim czynnym i takim no, wspaniałym pedagogiem. Ja o tym mówię do Państwa, bo tak, po pierwsze, nie wszyscy, bo niektórzy umierają nagle, ale pewnie większość z nas, na większość z nas przyjdą dni, właśnie kiedy będziemy więcej lub mniej sędziwymi staruszkami, albo z jakichś innych powodów będziemy unieruchomieni, to dobrze jest sobie przypomnieć, że cierpliwie po Bożemu znosić zło ma swoją przeogromną wartość w oczach Bożych i też dobrze jest wiedzieć, jeżeli spotykamy się z ludźmi, którzy znajdują się w takiej sytuacji. Oczywiście byle bez natrętnego moralizowania, byle to robić nie w taki sposób, że ten człowiek, któremu to mówimy, no, może się poczuć obrażony, ale to między innymi na tym polega tajemnica krzyża. Po prostu ten świat jest Boży. Ten świat jest Boży także wtedy, kiedy zastajemy różnorodnego zła, będącego wynikiem tego, że no niestety szatan i nasz grzech wciąż sporo na tym świecie mają do powiedzenia, ale Chrystus już zwyciężył. To nie jest tak, że dopiero czekamy, kto zwycięży. Chrystus zwyciężył, zwyciężył ostatecznie i po prostu trzeba się nam do Niego przyłączyć. Jeszcze może zwrócę uwagę na to, że Pan Bóg jest taki wspaniały, że potrafi nawet rany naszych grzechów przemieniać w naszą szansę. I zupełnie niezwykłe. No, sobie pomyślmy na przykład ten nienawiśny Szaweł Starszy. On potem w swoich listach nieustannie tam nawiązuje, że ja, prawda, najmniejszy z apostołów, bo prześladowałem Kościół Boży. I Pan Jezus nie dość, że go do siebie przygarnął, że uczynił apostołem, ale jeszcze z tego faktu, że on no, przeżył na swojej skórze, we swoim własnym doświadczeniu, czym jest nienawiść Chrystusa, nienawiść Kościoła i z tego wyrastały te wspaniałe owoce jego apostolstwa. Czy powiedzmy, jak miłosierdzie Boże przemieniła rany Augusty. To nie jest tylko tak, że Pan Bóg mu przebaczył. Oczywiście, że przebaczył, ale te rany, którymi on się poranił, zarówno tym konkretną aberracją manichejską, jak wiadomo, manichejczycy wierzyli, że jest jakiś Bóg Bogów, prawda? Ale to, co ja o tym przypominam, prawda? Ale także, jak on był poraniony swoim nieuporządkowanie moralnym i rany jego grzechu zostały przemienione przez Boże miłosierdzie w jego szansę. I bardzo analogicznie powiedzmy, znaczy no wszystko co złe, nawet mój grzech, jeżeli ja się szczerze nawrócę, Pan Bóg ma moc i chce przemieniać moją szansę. No przecież na tej zasadzie na przykład powstał ruch anonimowych alkoholików. Ludzie, którzy sami zaznali tego upokorzenia, tego sponiewierania nałogiem alkoholowym, okazuje się, że są no, najbardziej kompetentni do tego, żeby dopomóc tym, którzy jeszcze z tego nałogu się nie wydobyli. Czy jest taki ruch sychar małżonków, porzuconych przez współmałżonków, a czasem takich, którzy sami zawinili rozbiciu swojego małżeństwa i którzy zrozumieli, że sakrament nie przestaje i obowiązywać i być źródłem łaski także wtedy, kiedy małżeństwo się rozpadło. To są niepojęte dzieła Bożego miłosierdzia, że Bóg potrafi rany naszych grzechów przemieniać dla naszego dobra. Ja powolutku będę kończył, ale myślę, że w perspektywie tego, cośmy sobie jakoś tam przypomnieli, rzecz jasna, to tylko ogólnikowo, tylko no, troszkę by się po tym temacie poślizgali, bo to jest wielki temat, który ciągle będzie w naszym życiu wracał, wiele po Bożemu wracał. W tej perspektywie przeczytam może dwie wypowiedzi apostoła Pawła na temat krzyża. Obie wypowiedzi niezwykle przejmujące. Zacznę od listu do Galatów, do rozdziału 6. Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Proszę Państwa, to jest oczywiste, że Paweł tu nie pisze o takim krzyżu, którego sobie wyobrażają ludzie powierzchowni, że w krzyżu pod tytułem Cierp duszo moja będzie zbawiona. To jest mowa o prawdziwym krzyżu, czyli o miłości, która szuka łaski Bożej, żeby trwać także wtedy, kiedy to nawet po ludzku niemożliwe. I taki no, zupełnie niezwykły tekst z pierwszego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, gdzie Paweł kontrastuje prawdę o krzyżu z oczekiwaniami czy wyobrażeniami, jakie na ten temat funkcjonują od zewnątrz. Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani zarówno spośród Żydów, jak spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. I bracia i siostry, pamiętajmy, że to nie wystarczy uwierzyć serdecznie i całym sercem, że Pan Jezus jest prawdziwie Synem Bożym, który przyszedł dla naszego zbawienia. To trzeba też całym sercem uwierzyć, że On zbawił nas przez krzyż, że trzeba, bo to jest wielka tajemnica, ale tajemnica miłości, że Pan Bóg no, chce zbawić świat właśnie w taki sposób, że nawet tam, gdzie mogłoby się wydawać, że gdzie rządzi przemoc, kłamstwo i sam diabeł, że nawet tam da się trwać przy Bogu, da się być wiernym miłości i wtedy no, wszystko nabiera sensu i staje się zrozumiałe. No, szczęść Boże nam wszystkim.